Gościem Poranka Wnet jest minister spraw zagranicznych, pan Jacek Czaputowicz. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zacznijmy rozmowę od gratulacji. Nie wiem, czy to był pomysł, ale odpowiedzialne za to było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli za akcję oświetlenia największych budynków i miejsc symbolicznych na świecie biało-czerwonymi barwami.
No, dziękuję za gratulacje. Rzeczywiście MSZ stara się tutaj pokazywać te nasze święto 11 listopada, stulecie. Udało się w wielu miastach oświetlić te budynki. No, sam przebywałem wtedy w Paryżu i widziałem ładnie podświetloną Bibliotekę Polską. Natomiast to też były te główne budynki, tak jak w Dubaju, czy też w Stanach Zjednoczonych Niagara i inne ważne miejsca. Ważny symbol, taki łączący Polaków i w kraju, i za granicą.
Czy ten, kto wymyślił akcję biało-czerwoną, dostał jakąś specjalną nagrodę, specjalne wyróżnienie?
Rozumiem, że jest to wniosek, żeby spojrzeć na tę sprawę z tej perspektywy.
Pan minister 11 listopada był przedstawicielem Polski na obchodach w Paryżu. Jak to wyglądało? Co miało? Czy były spotkania, które miały jakieś znaczenie, będą miały konsekwencje dla Polski?
No, organizatorom, czyli przede wszystkim prezydentowi Macronowi, zależało, żeby podkreślić datę, znaczenie tej daty rozejmu między Francją a Niemcami, który to zakończył I wojnę światową i nawet wzywał innych, w tym prezydenta Trumpa, by nie organizował spotkań na marginesie. Myślę, że ten zamysł został zrealizowany, bardzo podniosła uroczystość z udziałem przywódców państw z wielu części świata, no tych najważniejszych, także ładny symbol pokazujący, że pamiętamy o I wojnie światowej i jako przesłanie powinniśmy zachować pokój.
Pani Irena Lasota w korespondencji z Waszyngtonu powiedziała o takim dystansie, widocznym dystansie, który dzielił prezydenta Trumpa od liderów europejskich. Czy pan minister zaobserwował ten dystans?
Wydaje mi się, że ten dystans istnieje. Chodzi tutaj o bieżące, codzienne sprawy współczesności raczej niż interpretacje historii. Prezydent Donald Trump nie wziął udziału w drugiej części, czyli takim seminarium na temat pokoju po południu. Natomiast no, ta wymiana zdań z prezydentem Macronem też pokazuje, że jest trochę inne rozumienie, jak zapewnić pokój dzisiaj. Państwa europejskie podkreślają znaczenia wielostronności, multilateralizmu, prawa międzynarodowego. Natomiast prezydent Donald Trump widzi, że to jest działanie nieskuteczne, że te zagrożenia nie są w ten sposób rozwiązywane, zwłaszcza zagrożenie ze strony Rosji, więc chciałby bardziej zdecydowanego działania wobec tych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
I jednocześnie w Europie coraz mocniej mówi się na temat europejskiej armii, która ma Europie, rozumiem, zachodniej zapewnić bezpieczeństwo. Czy Polska jest elementem tych pertraktacji? Czy my zgadzamy się, czy wchodzimy w tą próbę stworzenia czegoś alternatywnego dla NATO?
Mi się wydaje, że jest to poważny problem i miałem okazję porozmawiać na ten temat właśnie z panem Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO, który też zwraca uwagę, że skierowanie środków na obronę europejską, na siły zbrojne europejskie może zaburzyć w pewnym sensie spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc będziemy analizować te kwestie. Stanowisko Polski jest takie, że przede wszystkim sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i silne NATO zapewnia nam bezpieczeństwo w Europie, tu środkowo-wschodniej. Natomiast oczywiście działania zmierzające do poprawy efektywności wojskowej w państwach europejskich się wpisują w to. Chodzi o to, żeby to nie była alternatywa dla NATO i przywództwa Stanów Zjednoczonych, ale pewne uzupełnienie. I tutaj ta różnica zdań między nami a prezydentem Macronem też występuje. Ale jest czas, żeby te kwestie dyskutować i opracować koncepcję współdziałania tych dwóch instytucji, Unii Europejskiej i NATO.
W przeglądzie prasy zrobionym przez Antoniego Opalińskiego pojawił się cytat z prezydenta Władimira Putina, który powiedział, że tak, to słuszna decyzja Europy, żeby budować własne siły zbrojne.
No i to powinien być sygnał alarmowy dla nas i dla tych w Europie Zachodniej, bo to widać wyraźnie, komu takie działania by służyło. Chodzi oczywiście Putinowi o wprowadzenie rozdźwięku między sojuszników i najlepiej jakby wypchnięcie w cudzysłowie Stanów Zjednoczonych z Europy. Wówczas Rosja by miała więcej do powiedzenia. My to widzimy i temu będziemy przeciwdziałać.
A jaki w takim razie jest stan relacji polsko-rosyjskich? Czy te stosunki polsko-rosyjskie nadal są na tym samym etapie zamrożenia, czy też są jakieś dyplomatyczne kontakty między Polską a Rosją?
No, występuje zasadnicza różnica oceny sytuacji i interesów. Przede wszystkim uważamy, że Rosja złamała prawo międzynarodowe wobec dokonując agresji na Ukrainie. Wówczas sankcje są uzasadnione, czyli opowiadamy się za integralnością terytorialną w granicach uznanych przez prawo międzynarodowe Ukrainy, a także za utrzymanie właśnie sankcji, dopóki przełom nie nastąpi. Natomiast oczywiście, i to jest ta zasadnicza różnica interesów. Druga kwestia to zwrot wraku samolotu, w którym zginął prezydent Jeli ta polskiego społeczeństwa w 2010 roku. Tu jest ważna uchwała Rady Europy w tym zakresie. Zresztą dzisiaj udaję się z wizytą do Strasburga. Będę rozmawiał z przewodniczącym Rady Europy, panem Jaglandem, dziś i jutro. Także na temat jakiejś mediacji ze strony organizacji w sprawie zwrotu tego wraku. Jest to dla nas bardzo ważna i symboliczna, i faktyczna okoliczność, która domaga się tutaj zwrotu tego wraku.
Są szanse?
No, mi się wydaje na tą mediację. Mam taką nadzieję, bo uchwała Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, że Rosja powinna zwrócić wrak samolotu Polsce, została przyjęta i będziemy dalej działać w tym zakresie. Natomiast na ile są szanse, trudno mi powiedzieć. Mam nadzieję, że te szanse istnieją. To są te różnice, ale zarazem chcemy mieć normalne stosunki z Rosją, konsultacje w sprawie Rady Bezpieczeństwa. Polska jest niestałym członkiem, Rosja jest stałym członkiem, one byłyby tu wskazane, odbyły się takie rok temu. Prowadzone są też rozmowy na temat tutaj uregulowania kwestii nieruchomości rosyjskich w Warszawie i polskich w Moskwie, czyli ten dialog pragmatyczny trwa i chcemy utrzymywać stosunki z Rosją takie, można powiedzieć, dyplomatyczne i szukać możliwości współpracy w tych obszarach, w których jest to możliwe.
Chociaż oczywiście podkreślamy, że największym zagrożeniem w naszym regionie świata są imperialne zakusy Rosji. To jest takie twierdzenie oficjalne polskiego establishmentu.
Można tak powiedzieć, chociaż ja bym użył innego trochę języka. Natomiast to nie jest tylko stanowisko Polski, to jest stanowisko Zachodu, to jest stanowisko wspólnoty międzynarodowej, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, NATO. Te państwa zwracają uwagę, i w tym Niemiec, że Rosja łamie prawo międzynarodowe i trzeba prowadzić działania, które przeciwstawią się temu, niejako skłonią Rosję do powrotu na drogę przestrzegania prawa międzynarodowego, bo to jest istotą relacji międzynarodowych. Chcielibyśmy, żeby tak było też w przyszłości.
W dzisiejszej Rzeczpospolitej są dwie rozmowy z panią ambasador amerykańską i z ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych na temat zwiększenia i możliwości zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Czekamy na ten moment. Jest ten moment bliski czy daleki?
No, te rozmowy trwają. Pewien kalendarz wymagany jest w Stanach Zjednoczonych. Musi być raport, musi być decyzja kongresu. Chodzi o zwiększenie obecności amerykańskiej jako taki czynnik zwiększający nasze bezpieczeństwo. No, ze strony właśnie, te zagrożenia są ze strony Rosji, więc mamy na wschodzie Fort Putin, prawda, możemy to tak nazwać, bardzo silną, zmasowaną obecność wojskową Rosji, która nam zagraża i chcemy to w jakiś sposób równoważyć. Uważamy, że obecność amerykańska, najlepiej stała, zwiększona na terenie naszego kraju, tą gwarancję by dawała, przynajmniej by zwiększała nasze poczucie bezpieczeństwa.
Ten Fort Putin to królewiec.
Królewiec, zwiększona obecność także na terenie Białorusi. Te działania, też działania mające jakby skutek w postaci łamania traktatów, w tym o nierozprzestrzenianiu broni średniego zasięgu INF, i tutaj Stany Zjednoczone zapowiedziały pewne działania w tym zakresie. Musimy niejako skłonić Rosję do przestrzegania porozumień, bo jeżeli one są łamane, no wówczas no nie mają żadnego znaczenia realnego.
W takiej strategii dyplomatycznej Polski dużo zrobiliśmy, żeby stać się ambasadorem Ukrainy na terenie Europy i w pewnym sensie trochę reprezentować interesy Ukrainy. Tymczasem Parlament Ukraiński tuż przed Świętem Niepodległości podjął decyzję, żeby rok 2019 uczynić rokiem deportowanych Ukraińców z Polski, gdzie w uchwale napisano o reżimach totalitarnych Polski i Związku Radzieckiego w jakiejś abstrakcji zupełnej od historii. Co pan minister o tym sądzi?
No to jednak pewien związek z historią, a to był okres stalinowski. Rzeczywiście te deportacje nastąpiły i nie ma tam jakiegoś takiego ostrza antypolskiego. Raczej chodzi o stwierdzenie pewnych faktów, bo to jednak komuniści odpowiadali za te działania w tamtym okresie. No oczywiście jest kwestia dalszej interpretacji tego faktu. Natomiast no, ciągle liczymy na poprawę. One są dobre w zasadzie stosunków z Ukrainą. No i te kwestie historyczne wymagają wyjaśnienia. Nam przede wszystkim chodzi o wyjaśnienie zbrodni na Wołyniu, na Polakach i prowadzimy rozmowy w tym zakresie. Chodziłoby nam o przeprowadzenie ekshumacji, żeby ocenić i skalę i też w sposób godny pochować ponownie Polaków, którzy tam zostali zamordowani.
I na jakim etapie są te rozmowy?
No te rozmowy trwają. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą one tutaj prowadzone. Jest pewien ważny kalendarz polityczny w tym zakresie. Na Ukrainie są wybory prezydenckie, u nas są te wybory, ale tam zwłaszcza. Chcę powiedzieć, że niedawno wizytę w Warszawie złożył minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawlo Klimkin. Umówiliśmy się, że będziemy dalej te rozmowy prowadzić. One muszą być prowadzone między właściwymi instytucjami. W naszym przypadku jest to IPN. Miejmy nadzieję, że one będą postępować. Chodzi o to, żeby te stosunki, które mogą być napięte, zwłaszcza w tych na granicy, w tych regionach bliskich, z jednej strony tutaj Ukrainie, z drugiej strony tutaj blisko granicy Polski, jak we Lwowie, tam są różne napięcia. Chodzi o to, żeby je łagodzić, no i rozwiązywać. Zobaczymy, z jakim skutkiem.
Takie wrażenie jest dwutorowości polityki ukraińskiej, bo z jednej strony oficjalne kontakty, ale z drugiej strony rozmaite uchwały. Wprawdzie to nie była wiążąca uchwała Rady Obwodu Lwowskiego na temat Lwów przy cmentarzu Orląt Lwowskich, ale jednak symbolicznie ona coś znaczyła. Czy w jaki sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w jaki sposób Polska na taką uchwałę zareagowała?
No, cieszymy się, że na razie te orły nie zostały, tak powiem, zdemontowane. No, Ukraińcy zwracają uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to oczekują na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie interpretacji ustawy o IPN-ie, znana sprawa, która określa w sposób niewłaściwy, zdaniem prezydenta, który wystąpił z tym wnioskiem, pewne kwestie w relacjach naszych. Wschodnia Małopolska, nacjonaliści ukraińscy, to wymagałoby doprecyzowania i to Ukraińcy to podnoszą w naszych rozmowach. Także musimy po obu stronach starać się łagodzić te stosunki. Ale oczywiście, jeśli chodzi o uchwałę Rady Miasta, ona jest nie do przyjęcia. Uważamy, że powinniśmy zachować na tym cmentarzu ten symbol, właśnie taki ważny dla Polski, polskie orły. Będziemy na ten temat rozmawiać.
A czy w jakichś rozmowach kuluarowych, bo przecież nieoficjalnych, pan minister poruszył sprawę nazewnictwa. Ukraińscy nacjonaliści, tak ich nazwijmy, mówią Lwów miasto okupowane, a my mówimy Lwów miasto polskie. Czy władze Ukrainy są w stanie wypowiedzieć takie zdanie, Lwów był polskim miastem?
No myślę, to jest właśnie ta kwestia interpretacji, więc tam trwa dyskurs po stronie ukraińskiej. Ja chcę zwrócić uwagę, że przez kilkadziesiąt lat okresu komunizmu Ukraińcy jakby nie znali w sposób taki obiektywny przedstawianej historii, także dotyczącej tej ciemnych kart w historii Ukrainy, takich jak właśnie zbrodnia na Wołyniu. I potrzeba czasu, żeby te kwestie zostały zinternalizowane, przyswojone przez społeczność. Oczywiście tam jest inne spojrzenie na historię Ukrainy z perspektywy Ukrainy, a inne jest z perspektywy Polski, więc musimy rozmawiać, eksperci, historycy powinni rozmawiać. No to, że to było państwo polskie, to jakby jest faktem obiektywnym, bo w okresie międzywojennym było to miasto polskie, mówię tutaj o Lwowie. Natomiast kwestia właśnie później interpretacji, jak to w sensie takim, jak to powinno być To są tutaj różnice zdań.
Czy pan minister w swoim gabinecie ma taką mapę Europy, czy mapę świata, w którym są kolorami zaznaczone państwa, z którymi my mamy bardzo dobre relacje, na przykład kolor zielony, pomarańczowy, takie państwa, z którymi mamy kłopoty, i na czerwono państwa, z którymi mamy wielkie problemy. Czy takiej mapy pan minister nie ma?
Mam taką mapę w głowie i tutaj staram się, żeby tego czerwonego koloru nie było, bo chcemy poprawiać stosunki praktycznie ze wszystkimi państwami. Ale oczywiście wiadomo, jakie są problemy z poszczególnymi państwami Polski. No i należy dążyć do tego, żeby je rozwiązywać.
A kolor relacji między Polską a Komisją Europejską i strukturami europejskimi jest jaki?
No tutaj mamy różnicę, jeśli chodzi o cenę tego, co się dzieje w Polsce. Mam na myśli przede wszystkim reformę systemu sądownictwa. Uważamy, że ona jest przeprowadzona zgodnie z prawem, zgodnie ze standardami, że społeczeństwo obywatelskie oczekuje tej reformy. Komisja Europejska widzi tu pewne problemy, doszukuje się złamania pewnych zasad. Rozmawiamy, dyskutujemy. Sprawa też jest przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zobaczymy.
Czy po tym pierwszym, wstępnym, tymczasowym orzeczeniu Trybunału Europejskiego, czy my musimy zreformować reformę sądownictwa, czy jeszcze nie?
No, to za duże słowo. Myślę, że my nie możemy się zgodzić na to, żeby zaniechać reformy sądownictwa. I co do zasady, w tym znacznej większości ona postępuje. Ona się ugruntowiła tutaj. Natomiast tam Trybunał podnosi pewne kwestie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. To są bardzo szczegółowe kwestie, dotyczą kilkudziesięciu, dwudziestu kilku osób i dotyczą one też prezes. No to jest kwestia pewnego zastosowania tego orzeczenia, implementacji tego orzeczenia. Rozmawiamy jeszcze, będziemy przed Trybunałem prezentować jeszcze nasze stanowiska, ale mi się wydaje, że tutaj, jeżeli byłyby podtrzymane te wnioski, to wówczas myślę, że byłaby potrzeba implementacji tego orzeczenia. Czasami trzeba wprowadzić orzeczenie i wyrok, dostosować się do niego, nawet w poczuciu tego, że jest ono niesprawiedliwe. Dam przykład wycinki w puszczy. No, żeśmy zastosowali się do tego wyroku, chociaż do dziś uważamy, że wycięcie tych chorych drzew byłoby najskuteczniejszym środkiem ochrony, zwłaszcza, że w Niemczech takie działania się prowadzi. Jesteśmy z tego niezadowoleni, że zastosowano wobec Polski tutaj podwójne standardy. To, co nam nakazano w innych państwach, uchodzi za normalne działanie ochronne. Natomiast musieliśmy się zastosować. Będziemy dalej prezentować nasze racje. Być może i tutaj będzie taka sytuacja.
Ale jeżeli ma się rację, jeżeli wie się o tej podwójnych standardach stosowanych w polityce wewnętrznej Unii Europejskiej, to czy nie jest tak, że państwo, które chroni swoją suwerenność, powinno w którymś momencie powiedzieć nie? Czy do takiego momentu może się zbliżamy?
No to nie są sprawy zasadnicze. Obie, to jest zwłaszcza jeśli chodzi o tych sędziów. Myślę, że to nie jest gra warta świeczki, bowiem gdyby Unia Europejska chciała nam rzeczywiście zmienić całe reformy albo zablokować, to wówczas warto by to rozważać. Natomiast jest to pewien drobny element, bo nawet moim zdaniem, w mojej ocenie, chociaż właściwą instytucją tu byłoby Ministerstwo Sprawiedliwości czy prezydent, ale w mojej ocenie nawet przyjęcie tego orzeczenia, jego wprowadzenie w życie nie zmieni istoty reformy, bowiem ona już się dokonała. Te instytucje funkcjonują sprawnie, które zostały utworzone w wyniku tej reformy, prawda? Czyli tutaj też chodzi o pewną taką symbolikę. Wydaje mi się, że Komisja Europejska też chce z twarzą wyjść z tego i tutaj upatruje pewnej szansy.
Bo też Komisja Europejska się zmieni, bo nadciągają wybory do Parlamentu Europejskiego. Może być trzęsienie polityczne, trzęsienie ziemi w Europie w czasie tych wyborów. A nie czuje pan minister czasami, że po prostu Polska jest takim instrumentem albo instrumentem w grze tej większej politycznej, że etykietka dla Polski taka, jaką przyczepiano, że przyczepia się, że Polska nie wiem, jest nacjonalistyczna, że w Polsce się dzieją rzeczy niepokojące, że łamiemy prawa, to jest instrument do czegoś innego potrzebny politykom europejskim.
To pokazuje, że Polska jest ważnym państwem i oczywiście są próby, na tym polega jakby działalność polityczna, stworzenia lepszej szansy dla tych elit europejskich czy niektórych państw i te piętnowanie, bo tak to możemy nazwać, moim zdaniem nieuzasadnione Polski, służy oczywiście do osłabienia pozycji Polski w negocjacjach nad budżetem, w wylansowaniu pewnej wizji, bo nasza wizja Unii Europejskiej jest spójna, ona jest dobra dla całej Unii Europejskiej. Natomiast łatwiej coś przeforsować przeciwko Polsce, jeżeli jej pozycja Polski jest słabsza. No, trzeba też to widzieć w kontekście właśnie różnych kontaktów politycznych, bo te główne elity są w tych głównych partiach i w tych głównych partiach w Parlamencie Europejskim są nasi opozycjoniści, opozycyjne partie, zwłaszcza Platforma Obywatelska, więc tam jest też pewien sojusz wewnątrzpartyjny. To jest, stwarza dla nas pewną trudniejszą sytuację, ale jeszcze raz chcę podkreślić, to, że Polska jest tutaj krytykowana, atakowana, znaczy, że realizujemy własną politykę, nasze interesy chcemy realizować, one czasami się zderzają z interesami głównych graczy w Unii Europejskiej i stąd te pewne napięcie, ale jest to normalna polityka.
I w tej normalnej polityce uczestniczy człowiek, który powinien być apolityczny albo powinien być w jakimś sensie arbitrem, czyli prezydent, premier, były premier Donald Tusk. To odczuwa pan minister, będąc na tych salonach europejskich?
Ja uważam, może tu się różnię z niektórymi obserwatorami, ale Donald Tusk jakby ma bardzo małe szanse powrotu do polskiej polityki. Dlaczego? Dlatego, że jego osoba została wykorzystana przeciwko Polsce. On jest drugą kadencję przewodniczącym Rady. I gdy idzie o pierwszą kadencję, był oczywiście kandydatem Polski, ale gdy chodzi o drugą kadencję, on był kandydatem Niemiec, Angeli Merkel, bo przecież Polska zgłosiła, jak wszyscy pamiętają, Saryusza Wolskiego. Innymi słowy, i tak ta Unia niestety funkcjonuje, że można wybrać kandydata przez państwo ważne, takim jak Niemcy, z innego państwa i on jest prezentowany tutaj, reprezentuje całą Unię Europejską. Ważne jest, żebyśmy nie dopuścili do fałszywej interpretacji, takiej, że oto Tusk ma drugą kadencję jako przedstawiciel Polski. Będzie kolejne rozdanie personalne. Nie możemy się zgodzić na twierdzenie, że Polska już miała w ostatnich 2,5 roku przed swojego przedstawiciela w Radzie, bo on nie był przedstawicielem Polski.
A przedstawicielem Niemiec lansowanym przez Angelę Merkel, która ma też rozmaite kłopoty wewnątrz Niemiec, ale to są kłopoty Angeli Merkel?
Ale jeszcze chcę powiedzieć, tak naprawdę my jako MSZ staraliśmy się dowiedzieć, czyim on jest przedstawicielem, jak to wygląda z dokumentów, kto go zgłosił. Zdaje się, że formalnie sprawująca sprawujący prezydencję Malty. Natomiast tego nie wiemy. No oczywiście Angela Merkel kilka godzin przed wyborami ogłosiła, że przewodniczącym Rady zostaje Donald Tusk, dlatego my przyjmujemy, że to jest kandydat Niemiec, że on reprezentuje Niemiec. I w tym kontekście, moim zdaniem, jego szanse w Polsce są bliskie zeru, bo Polacy się nigdy nie zgodzą, żeby przedstawiciel innego państwa w Radzie, mimo że oczywiście obywatel Polski, tutaj odgrywał rolę na terenie Polski jakoś ważną.
Nie wiem, czy miał pan minister okazję słuchać przemówienia Donalda Tuska w Łodzi 10 listopada, kiedy mówił o bolszewikach, czy nie miał?
No to potwierdza tą jego rolę. No tak, potwierdza jego rolę. On jest przedstawicielem wybranych przeciwko kandydatowi Polski. Oczywiście przez większość jak najbardziej, no ale tak ta Unia funkcjonuje. Innymi słowy, mimo tych wystąpień uważam, że to raczej rola na scenie polskiej politycznej już należy bezpowrotnie do przeszłości, gdy chodzi o przewodniczącego Rady Donalda Tuska. Ale oczywiście rozmawiamy na forum Unii Europejskiej. Pan premier się spotyka z nim, jeżeli uczestniczy w spotkaniach prowadzonych przez pana Donalda Tuska. No jako tego reprezentanta przewodniczącego komisji, wybranego wbrew kandydatowi, wbrew Polsce.
są ważne. Jeszcze jedne negocjacje, pakt imigracyjny, ONZ-owski pakt imigracyjny. Wiele państw mówi temu paktowi imigracyjnemu nie, a Polska?
No Polska też zajęła stanowisko przeciwne. Nie będziemy przyłączać się do tej inicjatywy, bo jest to tutaj pewne zagrożenia, nie ma gwarancji ochrony przed taką niekontrolowaną migracją. Widzimy ten proces. Wiele państw się do tego przyłącza. Ostatnio Bułgaria ogłosiła właśnie w tych dniach, że też nie przystąpi do tego porozumienia po Węgrzech, po Austrii, no po Stanach Zjednoczonych. Także no z drugiej strony jesteśmy w Radzie Bezpieczeństwa, chcemy działać na rzecz przyjmowania ważnych porozumień międzynarodowych. Przyjmujemy ze zrozumieniem też tutaj pewne oczekiwania państw południa, ale jednak decyzja rządu skłania się do tego, by nie przystąpić do tego porozumienia.
I na zakończenie pytanie o reformę MSZ-u. Jest projekt PiS-u, nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Co w tej nowelizacji jest najbardziej istotne?
Jest to inicjatywa poselska, z którą przyjmujemy tutaj z akceptacją. Chodzi o wyeliminowanie ze służby zagranicznej osób, które w okresie komunistycznym współpracowały ze Służbą Bezpieczeństwa. To powinno zostać przeprowadzone na początku lat 90. Jest jeszcze grupa osób, kilkudziesięciu, którzy właśnie mają taki status współpracowników. Część z nich być może nie zadeklarowała tego. Trzeba tę sprawę zakończyć. Mój poprzednik, minister Witold Waszczykowski, wiosną ubiegłego roku złożył projekt, w którym były też te elementy zawarte. Dlatego ja podtrzymuję te nasze pozytywne nastawienie do tego projektu. Zobaczymy, oczekujemy na przyjęcie przez parlament. Będziemy realizować.
Szybko to nastąpi?
To jest pytanie do Sejmu. Mam nadzieję, że szybko. Są pewne procedury czytań i tak dalej. No ale jak powiedziałem, kiedy będzie to przyjęty, będziemy go realizować. Im wcześniej, tym lepiej.
Jaki jest kalendarz ministra spraw zagranicznych na najbliższe dni?
Dzisiaj jadę do Strasburga, w czwartek jadę do Pragi na konsultacje międzyrządowe. W niedzielę wjeżdżam do Brukseli, w przyszłym tygodniu wjeżdżam na Maltę i wjeżdżam do Indonezji, także mam bardzo intensywny program w najbliższych dniach.
Indonezja to jest pewno piękny kraj.
Nie byłem, mamy placówkę w Dżakarcie, też musimy utrzymywać kontakty z państwami azjatyckimi. A propos, dzisiaj jest dzień Azji w Sejmie, za chwilę będzie ważna konferencja, w której biorę udział, bo musimy też na te sprawy patrzeć w sposób globalny. To będzie moja pierwsza wizyta w Azji.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. To też była pierwsza wizyta pana ministra w radioodbiornikach w Krakowie i w Warszawie, bo dzisiaj jest pierwszy dzień pracy naszej FM 95,2 Kraków, 87,8 Warszawa. W samochodzie pana ministra może być Radio Wnet, bo za chwilę dalej będziemy rozmawiać o polityce, o sytuacji międzynarodowej. Już pani Hanna Shen czeka przy telefonie, korespondencja z Tajwanu już za chwilę. Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, profesor Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu.
Na zegarze godzina 8:39.